Przeczytać psalm 131. I są to tak zwane psalmy pielgrzymkowe. Jest to kolejny psalm pielgrzymkowy i ma tylko 3 wersety. Dawid mówi: Panie, nie wywyższa się moje serce, nie wynoszą się moje oczy. Nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem moją duszę. Jak dziecię odstawione od piersi u swojej matki, tak we mnie spokojna jest moja dusza. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. I może według tego przekładu nowszego: Panie, moje serce się nie wywyższa. Nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie gonię za wielkimi rzeczami zbyt cudownymi dla mnie. Przeciwnie, uspokoiłem się i uciszyłem swoją duszę. Moja dusza jest tak spokojna jak niemowlę przy piersi matki. Izraelu, ufaj Panu, czyli Jahwe, teraz i na wieki. Temat tego psalmu to jest Boży pokój i spokój. Tematem tego psalmu nie jest minimalizm. Nie. Wznoszę moje oczy ku górom i to byłby minimalizm, choćby chodziło o najwyższą górę. My jesteśmy maksymalistami. Moja pomoc jest od najwyższego, od Pana. Ale w tym psalmie, podczas naszej pielgrzymki życiowej, Dawidowi chodzi o pokój. O spokój, który ogarnia i ma ogarnąć jego duszę. W wielu miejscach on powiada, że dusza jego jest w niebezpieczeństwie. I wiemy, że nasza dusza się stale znajduje w niebezpieczeństwie, jeszcze większym niż nasze ciało. Tylko gdy słyszymy, a nie mamy niestety możliwości, żeby uszu zatkać, nasze oczy możemy zamknąć. No ale naszych myśli nie możemy ujarzmić. Oczy zamkniemy, a nasze myśli, to co widziały i słyszały, to, co nas boli, w nas wszystko teraz wrze. I dlatego też musimy pić specjalne herbatki, żeby zasnąć. Niektórzy muszą brać specjalne tabletki. Ja na razie używam jeszcze herbatki. A więc nasza dusza jest cały czas nie do ujarzmienia, nie do uspokojenia. I właśnie, gdy sobie czytałem ten psalm wczoraj, dzisiaj rano, i właśnie chciałbym, abyśmy na podstawie tych 3 wersetów abyśmy jakieś rady praktyczne, duchowe, duszpasterskie i może psychologiczne. Wszystko razem. Abyśmy coś dla siebie wzięli z tych trzech wersetów. Tak sobie usiadłem i zacząłem sobie o tym wszystkim rozmyślać. Jakaś to pierwsza myśl mi się pojawiła. Tylko 3 wersety. Jak dużo treści jest w tych wersetach. Gdy ja na nie spojrzałem tak w szczegółach, dopiero zobaczyłem, jakie jest bogactwo myśli w tych 3 wersetach. Mowa jest o pokoju, o uspokojeniu. I pomyślałem sobie, co apostoł Paweł powiedział kiedyś, gdy chodzi o Boży pokój. Jaka jest jego charakterystyka, tego pokoju? List do Filipian, 4 rozdział, 7 wiersz, wszyscy znamy dobrze, nam powiada, że ten pokój przewyższa wszelki ludzki rozum. A więc chodzi o nasze myśli, o naszą duszę, nasze uczucia. Chodzi o wszystko to, co w nas kipi, wrze, czasami zamiera. Wiemy, teraz są różne choroby, się przejawiają u ludzi też i te wewnętrzne. I ktoś wpada w głęboką depresję, a w krótkim czasie jest nagle w euforii. I pomyślmy, że trafi to akurat euforia, że jest na nabożeństwie. Będzie skakał, śpiewał i wszyscy myślą, że jest duchowy albo jest radosny. A mu się trafi akurat depresja i jest na nabożeństwie? Będzie płakał, prosił o modlitwę, wychodził co niedzielę i prosił o modlitwę. I taki jest człowiek. I takich ludzi widziałem wielu w moim życiu i niektórzy przez moją myśl teraz przeszli właśnie. I właśnie nasza dusza jest taka skomplikowana, taka wrażliwa, taka, użyję wyrazu, sinusoidalna. A więc od plusa do, nie tylko zero, do minusa i znów I jest, to jest kłopot. I Dawid to bardzo mocno przeżywał. Ja czytałem w tym tygodniu wiele jego psalmów. On bardzo przeżywał różne okoliczności, różne sprawy. I ten pokój Boży, o którym mówi nam apostoł Paweł, ma strzec naszych myśli. On przewyższa wszelkie zrozumienie. Będzie strzegł waszych serc, waszego wnętrza i waszych myśli. Ale końcówka jaka jest? W Chrystusie Jezusie. Wszystko jest w Jezusie Chrystusie. Bez Niego nie ma o czym mówić. To jest lekarz. Lekarz, który w nas mieszka. Lekarz, który jest lekarstwem. To jest bardzo ważne. Bez Chrystusa nie ma rozwiązania. A więc najważniejszą rzeczą jest to, o czym mówiliśmy w ubiegłej niedzieli. Solidne nawrócenie. Pełność Ducha Świętego. Chrystus w nas, a my w Nim. I właśnie gdy jesteśmy w Chrystusie Jezusie, gdy toczymy walkę, bo być w Chrystusie Jezusie wcale nie oznacza, że nie będziemy mieć walk, problemów i grzechów i tak dalej, ale to wszystko nas cały czas jako ludzi otacza, ogarnia, chce przezwyciężyć, to w Chrystusie Jezusie mamy stróża. Tym stróżem jest Boży pokój. I ten pokój przewyższa wszelkie góry, wszelkie ludzkie zrozumienie. I on nas strzeże, gdy chodzi o nasze wnętrze. I wtedy pomyślałem sobie o takich słowach Pana Jezusa, które wszyscy dobrze znamy. Ewangelia według Jana, 14 rozdział. I wszyscy wiemy dobrze, co teraz chcę powiedzieć. Przecież Biblię znamy, czytamy i też byśmy na to wpadli, prawda? To jest oczywiste. Tylko, że akurat ja dzisiaj mam mówić, więc ja też i przedstawiam to, na co byśmy wszyscy wpadli, gdybyśmy Biblię czytali i na nią rozmyślali. I 14 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 27, co nam powiada? Pokój wam zostawiam. Mój pokój daję wam. I pośredniku jest zaprzeczenie. Nie jak świat daje, ja wam daję. I wniosek, niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka. A więc Jezus nam zostawił pokój. Wcześniej jest mowa o Pocieszycielu, o Duchu Świętym, którego pośle Ojciec i posłał Ojciec, a więc mamy ten pokój zabezpieczony przez osobę Ducha Świętego. Daję wam mój pokój, czyli mojego rodzaju. On jest odmienny od pokoju tego zewnętrznego na tym świecie. I stąd się wasze serce może nie trwożyć i się może nie lękać. I wtedy sobie odwróciłem kartkę wstecz na 14 rozdział. Ewangelia na 14 rozdział. I tam spojrzałem na pierwsze 4 wersety. Niechaj się nie trwoży wasze serce. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I potem mamy 4 wiersz. Dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. A więc zanim do domu Ojca, o czym mówił wiersz 2, 3, zanim do domu Ojca wejdziemy, pielgrzymujemy. Są to psalmy pielgrzymki. Pielgrzymujemy. I Pan Jezus mówi, cel tej pielgrzymki znacie. Wiecie, dokąd idę. Idę do mego Ojca. Pomoc moja jest od Pana, od Jahwe. A więc idę do tego Najwyższego. Ale też drogę znacie. I właśnie połączyłem sobie ten 4 werset z 1 wersetem. Ja się trwożę, serce moje cały czas się trwoży, myśli buszują wewnątrz i nie można ich opanować nawet herbatką i tabletkami. Co zrobić? Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Jest odpowiedź. Trzeba wziąć się za bary z naszą duszą i duchem ją ogarnąć, uspokoić, przytulić. Naszym duchem, człowieczym duchem. I wiemy, że apostoł Paweł, jako porządny zielonoświątkowiec, modlił się innymi językami. I my też to możemy robić. I mówi, ja więcej niż wy wszyscy się modlę innymi językami. Dlaczego? On się modlił więcej niż inni. Dlatego, że miał więcej problemów. Dlatego, że jego dusza była bardziej niespokojna niż innych. On pisze o sobie. Wszystkie problemy zborów ludzi wierzących na niego spadają i on musi coś z nimi zrobić. Inaczej w Koryncie sprawę tamtą załatwić. A tam było kilka spraw do załatwienia. I do każdej trzeba było podejść inaczej. I tak mogłem mówić i o Tytusie, o Filemonie musi myśleć, o Tymoteuszu, o każdym z nich i do każdego z nich pisać rzeczy oryginalne, nowe. Nie powtarzać się. Skąd to wziąć? I w nim cały czas wszystko płonie. On mówi, inni płoną, a ja nie. Dlatego też właśnie ten hydroforek, o którym mówiłem w zeszłej niedzieli, ten hydrofor z tą zimną wodą. Płynie w nas, tryska i z nas wypływają rzeki Bożego pokoju, rzeki wody żywej, rzeki Bożych treści. I właśnie Pan Jezus mówi, wiecie, dokąd idę. Wiecie, gdzie dojdę. I pewnego dnia, gdy ich wziął na górę, gdy ich pobłogosławił i się wzniósł, to oni zobaczyli to, o czym wiedzieli. I drogę znacie. Tą drogą jestem ja sam, mówi nam szósty wiersz. Wtedy Tomasz oczywiście, jako szczery chrześcijanin, to jest bardzo ważne, Tomasz to jest szczery chrześcijanin, póki nie włożę, nie dotknę, prawda, to mówi, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Szczerze powiedział, Panie, Ty mówisz, że my wiemy, ale ja mówię, że ja nie wiem. I to jest bardzo dobrze, być szczerym chrześcijaninem. Bóg i tak wie, że my nie wiemy. Więc lepiej to powiedzieć, bo będzie dialog, będzie rozmowa. Jak nie powiemy, nie ma dialogu. I właśnie moje czytanie Biblii, rozważanie jest dialogiem. Ja cały czas rozmawiam sobie z tym, który ze mną rozmawia. I on mi podpowiada różne ciekawe rzeczy, potem ja sobie je zapiszę i mogę się tym dzielić. I właśnie dialog jest potrzebny. I stąd, kochani, do jakiego wniosku doszedłem, gdy chodzi o ten psalm 131? Jaki wniosek? Bo to był wstęp dopiero, to był wstęp. Teraz przejdziemy do psalmu. I tam są właśnie trzy takie bardzo ważne wersety i trzy bardzo ważne myśli. Ja sobie napisałem, gdy chodzi o pierwszy werset. Spójrzmy, jak on brzmi. Panie, moje serce się nie wywyższa. Skąd Dawid wie, że się serce jego nie wywyższa? Toż to inni powiedzą, czy jest pokorny. I nagle Dawid, nie pytając nikogo o zdanie, o opinię, o ocenę, sam mówi o sobie, Panie, moje serce jest takie i takie. Zupełnie jak Hiob. W swoim czasie Hiob też tak postąpi, prawda? I przyjaciele jego trzej, i ten najmłodszy, czwarty, cały czas go potrząsali, Hiobie, ty się wywyższasz, ty nie mówisz prawdy. A Bóg mówi, stop. Hiob mówił prawdę, tylko że nie wszystko jeszcze wiedział. Prawdę mówił, najszczerszą prawdę, rzeczywiście nie zawinił. Ale wzrósł w poznaniu. Ja to nazywałem samoświadomość. Dawid miał samoświadomość. I mówi, moje serce się nie wywyższa, moje oczy nie patrzą wyniośle, nie gonię za rzeczami wielkimi, w sensie zbyt cudownymi dla mnie, zbyt w nadmiarze. A więc on chciał mieć swoje życie takie stonowane, w takiej mierze, jaką mu Bóg wyznaczył. Nie więcej i nie mniej. Bo każdy z nas jest jakimś naczyniem, jakąś pojemnością intelektualną, emocjonalną i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas jest jakimś naczyniem. Dlatego też każdy z nas ma miarę wiary. Każdy z nas ma miarę swoich możliwości, zdolności. I chodzi o to, żeby to rozpoznać. I żeby tego się trzymać. Żeby nie było kompleksu zaniżania, niższości i kompleksu wywyższania, wyższości. Żebyśmy byli po prostu normalni, zwyczajni. I właśnie Dawid to osiągnął. Ja sobie tak pomyślałem, no dobrze, Dawidzie, teraz ja się przyjrzę tym Twoim słowom, że Twoje serce się nie wywyższa, oczy nie są wyniosłe, że nie szukasz rzeczy zbyt wielkich dla Ciebie. Że jesteś taki normalny. Udowodnij to. I Dawid mi mówi tak. Kaziku, no spójrz na mnie, gdy byłem najmłodszym synem u swego ojca. Moi bracia cały czas byli przygotowywani do wielkich zadań. Do żołnierki, do armii, do walki. A tatoś powiedział mnie, jesteś takie chłopie, bardziej dziewczynka niż mężczyzna. Taki jesteś jakiś inny, masz jakieś inne włosy, takie tłowe włosy, nie jak Żyd. Jakieś takie, no taki jaki jesteś delikatny, wrażliwy. Szkoda cię do armii. Wiesz co, potulne owieczki tam są. Przy nich nie ma roboty, nie ma pracy. One spokojnie się pasą, wszystkie jedna główka w główkę w jednym miejscu i tak idą. Spokojnie na fajareczce sobie będziesz grał, strugał, wycinał, wielbił Boga i rośnie dziecino małe. I ja posłuchałem. Tatoś posłał, ma rację, posłuchałem. Nie mówię, tata, a dlaczego? Nie, w porządku. A więc udowodniłem już wtedy jako dziecię, że się nie wywyższałem, nie byłem wyniosły i że nie szukałem rzeczy zbyt wielkich dla mnie. Dali mi owieczki, w porządku. Tylko, że się pojawiły problemy przy tych owieczkach. Chyba wiesz jakie. No wiem, Dawidzie, wiem, nie musisz mówić. I pokonałem. Pokonałem, chociaż nie byłem żołnierzem. I tego lwa, i tego niedźwiedzia pokonałem. Potem się zdarzyło, że niosłem jak gosposia jakaś, jak pomoc domowa. Zaniosłem pożywienie moim braciom, bo byli tak zmęczeni w tych okopach, gdy słuchali tych głosów Goliata i byli tak zmęczeni tą walką w słuchaniu tych słów. To była wojna okopowa. Latami byli okopani. I tak to trwało, trwało, tylko trzeba było ich żywić, tych darmozjadów. Darmozjadów, tak. Ale ja nie myślałem, że są to darmozjady. Nie. Uważałem, że oni dzielnie walczą o naszą ojczyznę. Byłem pełen uznania dla moich braci. Do nich przyszedłem z pełnym uznaniem. To jest bardzo ważne. Przychodzę i obserwuję. Co ci mówią, co tamci mówią, co moi bracia mówią, co Goliat mówi. I nagle stwierdziłem, że coś jest nie tak. I zareagowałem spontanicznie, normalnie. I w wyniku mojej reakcji, wiesz, co się stało? Wiem. To nie był przypadek, że ten kamień trafił go prosto w czoło. No dobrze wiem. Bo moja pomoc jest od Pana, nie od góry. Potem przez przypadek się znalazłem w królewskiej rodzinie. Saul zechciałbym był jego zięciem. Przez przypadek. Wypowiedział nieopatrznie słowo, obiecał coś zwycięzcy, więc dał mi żonę. Dał mi córkę za żonę. No i w rodzinie królewskiej nie było tak wesoło, to dobrze wiesz, no też wiem. Akurat teść, nie teściowa, ale teść akurat nie spisał się. I co ja miałem zrobić? I dusza moja była rozdarta, bo z jednej strony trzeba byłoby go nienawidzić. No przecież widział. Posyła mnie tam, zwyciężam. Posyła tam, zwyciężam. Wszędzie jest jego sukces. A on jest zazdrosny. Bo lud tam sobie śpiewa. W tych mediach cały czas brzęczą, że ten Saul tylko 1000, a Dawid 10 000. No wielkie mi tam rzecz, że w mediach brzęczą. Przecież Saul wie, że ja go kocham, że jestem taki mały Dawidek, który jemu chce służyć. Czemu on się zezłościł? Czemu tą włócznią we mnie rzucił? Więc były problemy. I dobrze wiesz, ile psalmów napisałem w wyniku właśnie tych problemów, tych trudności. Ja się zmagałem, co zrobić z tym moim kochanym teściem? Co zrobić z nim? Bo szkodził już nie tylko mnie, ale całemu narodowi szkodził. No potem zostałem królem. I znów nie było lekko. No nie było lekko, pomyślałem sobie, powiedziałem, potwierdziłem Dawidowi rzeczywiście. 7 lat tylko jego własne plemię Juda go popierało. A 10 plemion, to 12 to jest, to są Lewici, więc ich nie wymieniam. 10 plemion z kolei byli zbuntowani. Nie chcemy Dawida, nie chcemy Dawida. I ja 7 lat o nich się modliłem, Błogosławiłem, byłem cierpliwy i władzę królewską mocno dzierżyłem, trzymałem. I to było bardzo trudne. Robić swoje i z kolei też być łagodny. Wiecie, król nie może być łagodny. No wiecie, no dobrze wiem, no właśnie, no rzeczywiście. No więc było ciężko. Ciężko było. Ale Bóg dał łaskę, że się przekonali, przyszli, powiedzieli, kość naszych kości, jesteś naszym bratem, uściskaliśmy się, no i wreszcie było połączone królestwo. No ale potem pojawiła mi się myśl, by to dzisiaj, mówi Dawid, nazywacie wizją. Ale ja to nazywam myślą, Bożą myślą. Pojawiła mi się Boża myśl. Ja to widzę. Trzeba zbudować Bogu świątynię. I wiesz, już na starość byłem podekscytowany. Mam nowe zadanie. A Bóg mówi stop. Nie ty. A panie, a co ja? Tę świątynię wspaniałą zbuduje twój syn. I nazwą tę świątynię świątynia Salomona. Nie Dawida. A ja co, panie? A ty wykonasz rzecz arcyważną. Nic nie zbudujesz, ale wszystkie plany otrzymasz. Wszystko, co ma być zbudowane w przyszłości, ty tu zobaczysz. Będziesz mówił, a inni będą kreślić. Plany zwiniesz, schowasz i powiesz synowi, synku, ja odchodzę, załatw to, a między innymi najważniejszą rzecz, zbuduj świątynię. I zobaczcie, Dawid się nie wywyższał. Nie gonił za rzeczami wielkimi. Panie, wiesz co, obraziłeś mnie. To ja takie dokonania mam. Obraziłeś mnie tą propozycją. Tak to nieraz bywa, gdy my tak reagujemy, prawda? Nie wolno. Pokornie, spokojnie. Pan cię wywyższy czasu swego. Pan wie, które naczynie do czego jest zdolne. Dawid już kończył swój żywot. On nie miał żyć lat 120 jak Mojżesz. Miał żyć tylko lat... Przepraszam, że to mówię. 70. Tyle Bóg mu wyznaczył. Mojżeszowi dał więcej, Kalebowi dał więcej, każdemu daje jakąś miarę. Więc też Dawid nie buntuje się. Panie, dlaczego tylko 70? Właśnie. Dawid miał świadomość, samoświadomość, kim jest on, kim jest Bóg. I spokojnie to przyjmował jako największą przyjemność. Sprawa, no taka, no, najtrafniejsze rozwiązanie. Zawsze jak Bóg coś mówił, on się z tym zgadzał, bo wiedział, że Bóg wie, dlaczego tak robi. No i teraz jest emerytem. Na emeryturze jest. I bardzo się ładnie zachował podczas wieku emerytalnego. I wreszcie odszedł, a syn wykonał jego polecenia. Teraz mamy drugi werset. Przeciwnie, a więc nie gonię za rzeczami zbyt cudownymi, przeciwnie. Zobaczcie, przeciwnie. Ten świat ma pokój, ale ja wam daję mój pokój. Przeciwnie. To jest bardzo ważny wyraz. Przeciwnie. U nas jest zaisty, ale ja biorę z tego przykładu nowego. Przeciwnie. Uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. I nagle moja dusza jest tak spokojna, jak niemowlę przy piersi matki. I ten obrazek teraz mi się pojawił, niemowlęcia przy piersi matki. Gdy moja matka karmiła moich braci, szczególnie tego najmłodszego, gdy moja żona karmiła nasze córeczki, jak się zachowywały właśnie i zachowują niemowlęta? Najpierw jest łapczywe, prawda? Łapie, jak wreszcie... I słyszymy, prawda, jak je, prawda, Elizo? Słyszymy, jak je... A potem nagle cisza. I nawet nie puści tego źródła pokarmu, nawet nie puści. Tylko śpi. Ta matka delikatnie oddala od swojej piersi, kładzie i tak dalej. Dba o to, żeby się nie zakrztusiło. I ona teraz śpi, czasem kilka godzin. Do następnego karmienia. I właśnie ten obraz mi się tak bardzo, bardzo jakoś przybliżył. Takie zadowolenie człowieka, który nie ma żadnej samowiedzy. Ma tylko instynkty. Dopiero się w nim rodzi człowieczeństwo. Osobowość dopiero się będzie w nim rozwijać. Wszystko to, co są tylko instynkty, ale jest zadowolone, bo się najadło. Pomyślałem sobie, Eliasz. Eliasz ze mną nie rozmawiał. Dawid to tak, ale Eliasz dzisiaj ze mną nie rozmawiał. Więc Eliasza tak trochę z oddali opiszę. Wykonał ciężką pracę ten wielki mąż Boży. Na Chorebie, góra, prawda, wiemy wszystko, co się wykonało. Zmęczony, legł na skraju pustyni i mówi: Panie, jestem już tak zmęczony, taka depresja, tylko śmierć. I oddał się w Boże ręce i sobie życzył śmierci. A dla tego naczynia Bóg przygotował jeszcze trzy bardzo ważne zadania. Miał powołać trzy ważne osoby, dwóch królów i jednego proroka, następcę swego zamiast siebie, a więc trzy ważne zadania. Ale Eliasz o tym nie wie. I właśnie w jaki sposób Bóg uspokoił jego duszę? Pamiętamy tego anioła, który go obudził? I co mu anioł przyniósł? To nie był catering taki, wiecie, na telefon, nie. To było Boże pożywienie. Bóg mu przyniósł coś, co Bóg uważa, że trzeba zjeść. Nie nasz catering, prawda, gdy wybieramy sobie tę, albo tamtą pizzę, tamto i keczupy takie czy inne. Nie. Bóg powiedział Eliaszu, trzeba zjeść placek. Taki zwyczajny chleb o kształcie placka. Bez masła, bez szyneczki, bez niczego. Sam chlebuś. Potem jest dzbanek źródlanej, czystej wody. Bez bąbelków. A więc niczego Eliasz nie narzucił. Ja chcę, nie. Uspokoił swoją duszę. Zresztą ona już była tak spokojna, że martwa. Ona już umarła mu w tej depresji. A więc wziął ten chleb i jadł i ten chleb mu nie rósł w ustach. Wiemy, kiedy rośnie jedzenie dziecku w ustach. Gdy nie chce jeść, gdy grymasi, gdy chce coś, czegoś innego. On go zjadł jak najlepsze pożywienie. Popijał tą zwykłą wodą, która nie ma żadnego smaku. Wiecie, czysta woda nie ma żadnego smaku. Ale popijał. I potem poszedł tam, gdzie miał pójść. I tam, gdzie doszedł, Bóg do niego przemówił. Najpierw Eliasz mówił. Ale potem, gdy Bóg zareagował i go trochę potrząsnął, to Eliasz, gdy mówił to samo, co powiedział wcześniej, już mówił inaczej. Już miał inną duszę, uspokojoną, niewzburzoną. Silne ciało, wzmocnione tamtym pożywieniem. Miał dobry jogging, bo przebiegł prawie dość długą drogę. A więc był taki, wiecie, wysportowany i nagle, Panie... A Pan mówi, nie. Inaczej. I potrząsnął nim tymi wszystkimi wydarzeniami tektonicznymi, tym wichrem, ogniem, trzęsieniem ziemi, potrząsnął nim. I wreszcie Eliasz uspokojony mówi to samo, ale już w innej wewnętrznej kondycji. Usłyszał głos. I tak można byłoby teraz mówić jeszcze więcej na ten temat tego głosu. Ale może ja już na tym poprzestanę. Co chcę powiedzieć w tym drugim wersecie? W tym pierwszym była samoświadomość, tu jest zadowolenie. Jestem zadowolony z tego, co Pan mi daje. Eliasz był zadowolony z tego, że wykonał dzieło. Był zmęczony, bo akurat był pod kreską, sinusoida jego była akurat na minusie. Pan do niego przyposał anioła i go wyzerował. Nakarmił, dał polecenie. Już był na haju, na plusie. Pan mówi, nie, taki haj mi nie odpowiada. Znów wyzerujesz, wyzerował go znów. Głos usłyszał wyraźny i spokojnie wykonał dwa zadania. A one były skomplikowane i trudne. Bo miał też powołać człowieka, który miał być wrogiem, nieprzyjacielem, miał wytępić Izraela. Wiecie, tego normalnie człowiek by nie zrobił sam z siebie. A on to musiał zrobić. Powołać króla, który potem miał walczyć z Judą. A gdy chodzi o powołanie Elizeusza, znów miało być inaczej. Nie w drodze ordynacji, ale miał rzucić swój płaszcz. I Elizeusz musiał być zgrany z nim. Chciałem użyć wyrazu kompatybilny. Zgrany musiał być z Eliaszem. I ten płaszcz złapać. I dopiero wtedy Bóg obdarzył Elizeusza tą podwójną częścią, która mu się należała. A więc metody były różne, zadania były różne i Eliasz musiał być do tego przygotowany, dlatego Bóg go wyzerował, uciszył. Tym swoim głosem, tym wszystkim, co się wydarzyło na tej górze, przy tej jaskini. A więc on był zadowolony. I wtedy właśnie mi się przypomniał apostoł Paweł. Ja sobie tak znalazłem właśnie też te miejsca z apostoła Pawła, który w liście na przykład do Filipian powiada o tych pragnieniach, o tym pokoju. I wiersz 7 mówi o tym pokoju. Ale wiersz 6 mówi: powierzcie Bogu w każdej modlitwie i błaganiu wasze pragnienia. Ten nowy przekład mówi: wasze pragnienia powierzcie Bogu. 12 wiersz mówi: umiem żyć w biedzie i umiem żyć w dostatku. Do wszystkiego jestem przygotowany. A więc zobaczcie, ta dusza jest uspokojona, jest zadowolona. W innym miejscu, w liście do Tymoteusza, wszyscy znamy też ten tekst 6:6. Przestawajcie na tym, co wystarczy. I każdemu coś innego wystarczy. Ale pobożność połączona z poprzestawaniem na tym, co wystarczy, co na dzisiaj wystarczy. Jutro może być potrzebne więcej, 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 ale dzisiaj nie żądaj zbyt wiele, bo dzisiaj nie jesteś w stanie tego wykonać. Ale na dzisiaj bądź zadowolony, że wykonujesz taką służbę, jaką Bóg ci na dzisiaj zlecił. To właśnie apostoł Paweł nas uczy. No i kończąc, wracając do naszego psalmu Izraelu, oczekuj Pana, teraz i na wieki. A ten tekst mówi: Izraelu, ufaj Panu, bo wyraz oczekuj oznacza ufać. Teraz i na wieki. I właśnie w tym trzecim wersecie chcę powiedzieć Izraelu, a więc ludu Boży. Ci, którzy znają Chrystusa, którzy są Jego własnością. To jest bardzo ważne. To nie może wszyscy ludzie, nie. Wszystkie Boże dzieci, wszyscy w Chrystusie. O, to jest dopiero właściwy odbiorca, właściwy adresat. I dwa. Teraz i na wieki. Ufaj teraz i na wieki. I gdy nasza dusza jest uspokojona, jest przyzwyczajona, żeby w teraz wykonywać to, co Bóg nam teraz zleca i teraz się realizuje w pełni, to gdy przyjdzie wieczność, gdy przyjdzie wieczność, gdy nadejdzie wieczność, nie będziemy niczym zaskoczeni. I teraz właśnie wracam do psalmu, który czytał brat Tomasz. Pan będzie strzegł twego wyjścia i wejścia, teraz i na wieki. Tam też jest to wyrażenie, ale jest jeszcze dodane. Będzie strzegł twojego wejścia i wyjścia. I kochani, człowiek, który ma to błogosławione teraz, Pan jest jego ucieczką, który nie goni za rzeczami zbyt wielkimi, nie wyprzedza swój czas, ale w tym teraz się realizuje tak, jak Bóg chce, żeby się realizował. To Bóg przygotował mu następne teraz, aż się pojawi wieczność. I w wieczności będziemy lśnić. Lśnić będziemy, o czym nam mówi Apokalipsa, jak gwiazdy na niebie. A ci, którzy innych nauczają, mówi nam Księga Daniela, będą lśnić jaśniej, potężniej niż inni. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz, kochani, się modlili. Abyśmy się teraz Bogu podziękowali za nasze życie, które mamy w Chrystusie Jezusie. Za Boże zasady, za Boże słowo, za Boży pokarm. Za to, że nasza dusza może być spokojna, jak niemowlę dobrze nakarmione. I Pan nas nasyca. Nasyca nasze serca wszelkim dobrym. Nasze dusze uspokaja i napełnia, nasyca wszelkim dobrym.